dzisiaj w Radiu Gorzów o tym, jak działa Urząd Miasta i gdzie działa Urząd Miasta, z sekretarzem właśnie miasta, Eugeniuszem Kurzawskim, porozmawiam. Dzień dobry.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry państwu.
Jacek Dreczka, również państwa witam. Panie sekretarzu, mamy czwartą falę. Wczoraj w całej Polsce było ponad 7 tysięcy nowych zakażeń. W samym Gorzowie 7 osób zachorowało. Wczoraj takie informacje z Ministerstwa Zdrowia napłynęły. Ale Urząd Miasta, wszystkie siedziby Urzędu Miasta w Gorzowie są otwarte i będą otwarte. Pytanie, jak długo, i pytanie, jak jesteście przygotowani do pracy zdalnej jako urząd?
Myślę, że będą otwarte tak, jak były do tej pory otwarte, mimo że COVID mocno dość szalał jeszcze w poprzednich okresach. Urząd cały czas pracował, w tej chwili też będzie pracował, bo jesteśmy w różny sposób zabezpieczeni. Ale myślę też, że mam taką nadzieję, że w Gorzowie będzie trochę lepiej. Poziom zaszczepienia w Gorzowie z tych danych, które posiadamy, oscyluje wokół 60%, a więc jest dość wysoki. Myślę też, że kolejne osoby będą się szczepić rzeczywiście. No i to powinno pomóc, czyli ta skala tej czwartej fali powinna być nieco mniejsza, ale przygotowani jesteśmy. Wydział Zarządzania Kryzysowego, prezydent, sztab, jeżeli będzie potrzeba, także wszystkie te elementy są spełnione. Mieliśmy uruchomione 2 punkty szczepień, w tej chwili one są zawieszone.
Nie przychodzili mieszkańcy.
No było już tak mało osób, że to po prostu przestało mieć sens, ale jeżeli będzie taka potrzeba, możemy je uruchomić dosłownie na gwizdek, że tak się wyrażę.
A odczuwacie, bo na pewno pan też, pamiętam pana poprzednie rozmowy w Radiu Gorzów, pan zawsze ma skalę odniesienia porównania do innych urzędów w innych podobnych miastach albo większych. Myśli pan, że ten poziom zaszczepienia, o którym pan wspomniał, czyli około 60% w Gorzowie, to się przekłada na właśnie no, chociażby funkcjonowanie urzędów w sensie obsługi?
Myślę, że w jakimś sensie na pewno, dlatego że jeżeli jest więcej zaszczepionych osób, no to zachorowań powinno być mniej.
Bo to jest teoria, ale czy praktyka też pokazuje, że tak jest?
Nie notujemy w tej chwili jakiejś natężonej skali, nawet wśród pracowników, zachorowań. Owszem, zdarzają się jakieś tam przypadki, ale jest to zdecydowanie mniej. W zeszłym roku jesienią to wyglądało zupełnie inaczej, znacznie gorzej.
To ja znowu o praktyce powiem, że kilka razy w trakcie tego twardego lockdownu, tego po prostu zamknięcia wszystkiego, zdarzało mi się dzwonić do właśnie Wydziału Podatków, jak dobrze pamiętam, i Spraw Społecznych. Po prostu miałem sprawę do załatwienia i powiem panu, że byłem mile zaskoczony. Naprawdę. Panie nie tylko nie posłały mnie na drzewo, mówiąc kolokwialnie, ale chciało im się rozmawiać, poinstruowały, przełączyły i co ważne, mówiły ludzkim językiem. Macie takie sygnały, że to jest na wyższym poziomie wreszcie w Gorzowie?
Bardzo się cieszę z tej opinii pana redaktora, bo staramy się każdego dnia jednak podnosić ten profesjonalizm obsługi i rzeczywiście urzędnicy naprawdę dobrze obsługują mieszkańców, chociaż jak zwykle niezadowoleni zawsze się zdarzą. Ale
to dobrze, uważam, to znaczy, że jak są niezadowoleni, to znaczy, że zwracają uwagę. Mam zagadkę dla pana. Proszę to przetłumaczyć, panie sekretarzu, z urzędniczego na ludzki język. Od razu powiem, że to nie jest z naszego urzędu, także to nie jest przytyk, tylko to jest ten. W ramach RPO była możliwość zrealizowania projektu polegającego na wdrożeniu zintegrowanych systemów elektronicznej obsługi w transporcie publicznym, w nawiasie elektroniczna informacja pasażerska, w ramach działania 7.2 transport publiczny. Proszę, jednak wyczerpano już całą dostępną alokację w ramach wyżej wymienionego działania. Czy pan to rozumie?
Nieźle jest to sformułowane, rzeczywiście typowo urzędniczym językiem, natomiast w skrócie mógłbym powiedzieć tak. Były pieniądze na program, ale się skończyły.
Ja bym powiedział jeszcze prościej. Proszę państwa, nie ma hajsu albo pieniędzy na informację pasażerską, koniec. Czy gdyby pan taki komunikat u któregoś z pracowników znalazł, co by pan mu powiedział?
To zależy, wobec kogo on byłby formułowany, bo nie ukrywam, że gdyby taka informacja krążyła pomiędzy Urzędem Marszałkowskim na przykład, a Urzędem Miasta, ona byłaby zrozumiała po obu stronach. Gorzej ze zrozumieniem tej informacji przez zwykłego obywatela.
Dobrze, zmieńmy temat, czyli w tym kierunku, żeby prostym językiem do, i też nie petenta założyłem, tylko klienta albo mieszkańca.
Mieszkańca.
To też jest ważne. Jak miasto jest przygotowane na wprowadzenie, to będzie ciekawe, proszę państwa, na wprowadzenie instytucji, duże słowo instytucji, sygnalisty, bo jest taka dyrektywa unijna, która mówi o tym, że od 17 grudnia mają się pojawić sygnaliści wśród urzędników, czyli krótko mówiąc ludzie, którzy będą nadawać na kogoś, kapować. Dobrze mówię?
Niedobrze, dlatego że to jest bardzo zła konotacja sygnalisty. To nie o to w tym wszystkim chodzi. Natomiast prawdą jest, że rzeczywiście od 17 grudnia, jeżeli nie pojawią się przepisy krajowe, a nie ma ich do tego momentu ciągle jeszcze, to trochę podobnie jak z RODO. Najpierw będzie miała zastosowanie unijna dyrektywa, którą będziemy mieli obowiązek stosować. Wszystkie firmy, nie tylko urząd miasta, czy jakby urzędy sfery budżetowej, wszystkie firmy powyżej 250 pracowników, to dopiero jest skala, będą musiały posiadać taką instytucję, jakby będą uruchamiać kanał sygnalistów. Sygnaliści to osoby, które informują o nieprawidłowościach w firmie. Na przykład ktoś kradnie w firmie, okrada szefa, no i nie ma nikogo, kto by o tym chciał zgłosić z różnych względów. Sygnalista będzie zabezpieczony poprzez właśnie kanał informacyjny.
Czyli może powiedzieć to w tajemnicy anonimowo i nic mu za to nie grozi.
Tak, dlatego że jego dane będą ukryte. Chyba, że sytuacja już jakby w dalszym etapie spowoduje, że te dane będą ujawnione. Natomiast tam jest zabezpieczenie również w tej dyrektywie unijnej. Sygnaliście nie wolno z tego powodu nic zrobić. Czyli nie może odczuć żadnych działań wobec niego podjętych negatywnych z tego powodu, że on wykonał takie właśnie zgłoszenie.
A czy konfabulowanie będzie karane? Czyli jeżeli sygnalista będzie na przykład chciał zrobić komuś podgórkę i zmyśli coś?
To jest dość trudne pytanie, dlatego że oczywiście, że konfabulowanie będzie obarczone restrykcjami wobec sygnalisty w tym momencie, ale tutaj jak zaczniemy, uruchomimy wyobraźnię i zaczniemy sobie myśleć, co mógłby sygnalista zgłaszać, to mogą to być rzeczy dość trudne do sprawdzenia, trudne do zweryfikowania i tu zaczną się schody. To jest, myślę, że tak. Ja z praktyki na przykład naszego urzędu uważam, że to nieco zbędna rzecz, która się pojawi, dlatego że my mamy takie jakby kanały w tej chwili, mamy osoby, mamy rzecznika pracowników, który przychodzi no akurat do mnie, nie ujawnia danych, a mówi o nieprawidłowościach. I wtedy trzeba to jakby eliminować, więc jakby instytucja sygnalisty u nas już działa, natomiast w tym momencie ona dostanie ogromną otoczkę biurokratyczną.
A czy na przykład, bo rozumiem, że to nie będzie jakoś... To w ogóle już teraz wymyśliłem, bo chodzi mi o to, czy sygnalista jest samozwańczy i nawet nie musi mieć statusu sygnalisty. Po prostu, krótko mówiąc, chodzi o to, że będzie można mówić, co się komu nie podoba. A czy będzie można chwalić?
Nie. Nie ma czegoś takiego. Zgłasza nieprawidłowości. Tu jakby formuła jest jasna. Każdy może być sygnalistą.
Każdy może być sygnalistą i każdy ma do tego prawo. Czyli ja widzę taką trochę szafę. To w Misiu było? Tam u Budubu?
O, mniej więcej,
tylko
tak.
Że tam były pochwały, a tutaj tylko... będą w drugą stronę. Dobrze, poważnie. Panie sekretarzu, co z konkursem na instalację artystyczną upamiętniającą wydarzenia 31 sierpnia 1982 roku? Bo konkurs został ogłoszony oczywiście 31 sierpnia tego roku i ma potrwać do składania prac konkursowych do końca, do 30 listopada. Jakieś prace wpłynęły?
Konkurs składał się z dwóch etapów, rzeczywiście ogłoszonego 31 sierpnia, a do końca września przyjmowano tak zwane zgłoszenia, czyli przyjmowano informacje od wszystkich tych, którzy wyrazili zainteresowanie i powiedzieli, wystartujemy w drugiej fazie. Kto wystartuje, czy pełny skład ten 24-osobowy, bo to były różne osoby i pojedyncze i firmy z całej Polski, no tego nie wiemy. Do 30 listopada oni składają swoje koncepcje, czyli swoje prace. Wtedy siada komisja konkursowa i myślę, że wykona rozstrzygnięcie. Tam są przewidziane nagrody. Te nagrody są dość wysokie, uważam.
Finansowe.
Tak. Pierwsze miejsce to 30 tysięcy, drugie 15, o ile pamiętam.
No to już nie wchodźmy w takie szczegóły, po prostu.
A trzecie 5, ale tak, są to takie spore nagrody i myślę, że zachęceni tym uczestnicy będą rzeczywiście składać pracę. Myślę, że rocznica jest bardzo ważna do Gorzowa. 40 lat nie upamiętniano jej w przestrzeni publicznej. No chyba czas najwyższy, żeby to wreszcie zrobić rzeczywiście.
To ja się teraz przyczepię. Kto wpadł na pomysł, żeby skwer naprzeciwko katedry nazywać skwerem 31 sierpnia 1982 roku?
To ja odpowiem, nie pamiętam.
Okej. A nie uważa pan, że ta nazwa jest po prostu zła?
Znaczy uważam, że jest za długa przede wszystkim, czyli od tej strony. No, nikt nie będzie nigdy tego skweru tak nazywał i tak wymieniał. Sierpień 82 jest krótko, jasno i zrozumiale dla wszystkich gorzowian.
Albo na przykład skwer wydarzeń gorzowskich, gdzie się na przykład umówimy na, nie wiem, żeby się spotkać w mieście, w jakimś miejscu. Umawiamy się albo na starym rynku, o którym wszyscy mówią plac katedralny, albo po prostu pod katedrą, albo na skwerze przy dawnym Empiku. Tak się mówi. Nikt nie powie, że jak to brzmi? Umówmy się na skwerze 31 sierpnia 1982 roku. Wiem, no, że stawiam w pana trochę w
nie wypada mi się
sytuacji,
nie zgodzić.
Ale no właśnie, bo być może jeszcze nie jest za późno na to, żeby się z tego wycofać i przy okazji na przykład odsłonięcia tej instalacji tego... No instalacji, bo taka jest nazwa obiegowa w tej chwili.
Tak, dlatego, że tutaj celowo używamy tej nazwy, podkreślę, to nie ma być pomnik, to nie ma być monument.
Tak, ja chciałem powiedzieć właśnie obelisk, ale to jest instalacja. Może przy okazji po prostu zmienić, nikogo nie urażając i nawet ten błąd interpunkcyjny, który tam jest, czyli R bez spacji po dwójce w tablicy, po prostu to zmienić i tyle. I nikt się nie będzie gniewał. Tak myślę. To przy okazji, jeżeli pan jest blisko tych spraw, to może pan w imieniu tutaj redakcji zaproponować takie rozwiązanie.
Wrócę z tym pomysłem do urzędu.
Na koniec jeszcze, niewiele się zmieniło, bo widzimy, że prace trwają, chociaż wizualnie budynek przemysłówki się zmienia. Czy już wiadomo, kiedy mniej więcej tam wprowadzą się wydziały, bo to są też pana obowiązki, jeśli chodzi o pana kompetencje przeprowadzka.
Przemysłówkę przejmę, znaczy ja, no moje wydziały jakby w momencie, kiedy ona będzie już oddana do użytku, z tym, że to jest taki kolejny przykład, lepiej budować niż remontować. Stara substancja zawsze odkrywa coś nieprzewidzianego. Terminy nam się poprzesuwały. Gdzieś tam optymistycznie był to koniec marca, ale i to jest w tej chwili niepewne, dlatego że powiązanie tego tak zwanego wysokiego budynku z tą częścią dawną bankową było jednak dość znaczne, a ta część bankowa, jak widzimy, no w zasadzie zniknęła. Tam było tyle problemów budowlanych, że lepiej było to rozebrać niż dalej coś wymyślać. No i to przesuwa jakby ten remont w czasie i to mocno.
To jest oczywiste, że to musi potrwać i że to trwa, bo wszyscy to widzimy, kto tylko jest w centrum, także czekamy niecierpliwie na to i pewnie będziemy wtedy rozmawiać o tym, które konkretnie wydziały, bo to też zależy od tego, jak w środku wszystko wygląda.
Tak jest.
Dziękuję bardzo. Eugeniusz Kurzawski był gościem Radia Gorzów.
Dziękuję również.